My łączymy się teraz z panem Arturem Adamskim, członkiem Solidarności Walczącej i także biografem Kornela Morawieckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
To, co wydarzyło się w poniedziałek, to wielka strata dla Polski. Pan napisał na swoim blogu, że to był zaszczyt, na który muszę zasługiwać, że to wielki ból, zarazem jednak winien jestem Bogu wielką wdzięczność za to, że dane mi było nie tylko z tym wielkim człowiekiem się zetknąć, zostać trybikiem wielkiej machinie konspiry, być obdarowanym jego przyjaźnią. Jakie pierwsze wspomnienie na myśl przychodzi panu, jeżeli myśli pan o Kornelu Morawieckim?
Kornel Morawiecki to największy polski bohater narodowy naszych czasów, a dla mnie jeden z najbliższych ludzi i, tak jak napisałem, znajomość i obdarowanie mnie przyjaźnią przez Kornela uważam za największy zaszczyt w moim życiu.
Pan pisał tę biografię, autobiografię Kornela Morawieckiego. To może powiedzmy naszym słuchaczom, z jakiej rodziny pochodził Kornel Morawiecki? Gdzie się wychowywał jako dziecko? Bo wiemy, że urodził się w Warszawie, ale w Warszawie tych lat wojennych, bo to był 41 rok.
Kornel urodził się w takim symbolicznym dniu 3 maja 1941 roku i na warszawskim Kamionku na Pradze. Jak rozmawiałem z nim, pytałem go, czy coś pamięta z lat wojny, to czasem mówił, że nie jest pewien, czy to, co pamięta, weszło mu do głowy przez wspomnienia jego matki, czy też sam pamięta to, jak szedł z mamą ulicą, trzymał się za ręce, zobaczył groźnie wyglądających Niemców i będąc dzieckiem tym może 3-letnim, uciekał przed tymi Niemcami, natomiast pamiętał, że mama trzymała go mocno za rękę i powtarzała: Kornelku, nie możemy uciekać, bo nas zastrzelą. I powtarzał takie swoje wspomnienia. On część dzieciństwa wojennego spędził w okolicach Jędrzejowa, w Górach Świętokrzyskich, gdzie wystarczy zajrzeć do którejkolwiek książki o Świętokrzyskim Okręgu Armii Krajowej i zajrzeć nawet tylko do indeksu, by zobaczyć, ilu tam jest Morawieckich, prawda? To są bohaterowie, między innymi, którzy rozbili więzienie w Jędrzejowie. To wszystko są wujkowie i kuzyni Kornela Morawieckiego. To mnóstwo ludzi w Armii Krajowej. Żołnierzem Armii Krajowej był ojciec Kornela. Wśród jego wcześniejszych przodków są żołnierze powstania styczniowego. Jeden z jego pradziadków został zastrzelony w czasie demonstracji patriotycznej w Warszawie w 1861 roku. To jest bardzo patriotyczna rodzina z przepięknymi polskimi tradycjami. Natomiast Kornela wspomnienia z dzieciństwa są przede wszystkim takie, że on był otoczony morzem ruin i otchłanią, wielką otchłanią cierpień. Jedno z jego takich wspomnień, to jest jak pierwszy raz, miał wtedy 4 lata. 4 lata miał, kiedy ojciec go zabrał na drugą stronę Wisły i ojciec, który znał doskonale Warszawę, mówił, chodził tam po tych ruinach i mówi: Boże, ja po prostu nie wiem, gdzie jestem, zupełnie nie wiem, gdzie jestem. I w pewnym momencie z Kornelem właśnie, to Kornel opowiadał, pamiętał tę chwilę, zaczęli schodzić do jakiejś piwnicy i właśnie ojciec stanął w takiej większej przestrzeni i powiedział: Jezus Maria, my jesteśmy w podziemiach katedry świętego Jana. Kornel wspominał właśnie to otoczenie jego domu, gdzie ludzie gnieździli się w jakichś szopach z wypalonych desek, gdzie żyli w strasznej nędzy i codziennym widokiem na ulicy byli ludzie bez rąk, bez nóg, ludzie strasznie cierpiący. I Kornel miał takie wrażenie takiej kruchości życia, kruchości tego świata, w którym żyje i też takie wrażenie, że ten świat może się szybko skończyć. Stąd też on uważał, że szybko musi w życiu zrobić wszystko, co człowiek zrobić powinien, więc bardzo szybko skończył szkołę, w wieku 17 lat zdał maturę i już stawał na studia i chciał być lekarzem. Nie interesowała go specjalnie medycyna, ale uważał, że ten zawód lekarza w tym świecie, który jest wypełniony cierpieniem, ludźmi pokaleczonymi przez wojnę, jest najbardziej najbardziej potrzebne. No akurat zabrakło mu na egzaminach jednego punktu, więc wylądował na fizyce i trafił do Wrocławia, który wyglądał tak samo jak Warszawa. Morze ruin, więc we Wrocławiu też poczuł się jak u siebie w domu. Też ważne jest to, że on jeszcze w latach swoich uczniowskich związał się z czymś, co teraz się nazywa duszpasterstwami akademickimi, wtedy to się tak nie nazywało, chyba nawet reżim nie pozwolił go wtedy na zawiązanie się takich środowisk, formalne zawiązanie się, ale on w takich środowiskach uczestniczył. We Wrocławiu również się nie natychmiast zaangażował. Tutaj był taki ksiądz wspaniały, ksiądz Ziemkiewicz i Kornel studiował Biblię, fascynował się filozofią Simone Weil, uczył się francuskiego, żeby jej filozofię w oryginale czytać i żeby niczego nie uronić z tych myśli. No i bardzo szybko oczywiście przyszło mu też zaangażować się w sposób bardzo wymierny i konkretny w działalność opozycyjną, to w latach 60. oczywiście.
Pan w książce Kornel Morawiecki, autobiografia, pierwszym z takich rozdziałów, znaczy podrozdziałów niedużych, jest Skazany na zapomnienie. Pisze pan o tym między innymi, że właśnie umniejszano rolę Solidarności Walczącej. Czy Kornel Morawiecki został skazany na zapomnienie?
Proszę pani, to jest ten dodatek, to stwierdzenie jest takim wyrazem mojego prawdziwego bólu i cierpienia, ponieważ ja byłem w jego organizacji, wiedziałem, co kolonel zrobił, wiedziałem, jaki jest zakres jego, jaki jest rozmiar jego zasług i doskonale pamiętam, jak całkowicie inne osoby na Dolnym Śląsku przede wszystkim były kreowane na twórców dolnośląskiego podziemia. Tutaj wielokrotnie wymieniano na przykład panią Barbarę Labudę, której no stałym szacunkiem dla niej, no ich, jej zasługi były w tym podziemiu zupełnie żadne, zresztą została bardzo głupio, bardzo szybko aresztowana z notesami pełnymi innych adresów. To w ogóle groteskowa historia, żeby jakoś w ogóle wspominać, nazywać ją kimś takim. Natomiast Kornel był głównym twórcą podziemia na Dolnym Śląsku. On 13 grudnia nikt w Polsce, nikt, dosłownie ani jedna osoba nie była tak przygotowana do działalności w warunkach konspiracji, w warunkach konfrontacji z reżimem. Kornel nikt nie miał przygotowanych drukarni, które ruszyły pierwszego dnia i to Kornel powołał do życia pierwszą gazetkę podziemną, która ukazywała się regularnie od pierwszego dnia stanu wojennego, co dwa dni w nakładzie przekraczającym kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. To była gazetka z dnia na dzień. Mówi się często dzisiaj, że największym pismem podziemnym lat 80. jest Mazowsze. To jest kompletna, wierutna, całkowita bzdura. Proszę, żeby osoby, które głoszą taki nonsens, że to Mazowsze było największe, niech mi wymienią jedno kryterium, pod którym Mazowsze było większe od pisma z dnia na dzień, które zaczął wydawać Kornel 13 grudnia. Ponieważ z dnia na dzień w porównaniu z Mazowszem miało większą ilość numerów wydanych, większy nakład łączny, większy nakład pojedynczy, a przypuszczam, że również większy zasięg. Chyba większe Mazowsze było tylko pod względem ego twórców i redaktorów Mazowsza. Natomiast największe było z dnia na dzień i to z dnia na dzień ukazywało się dzięki Kornelowi Morawieckiemu już 14 grudnia we wszystkich zakładach pracy Wrocławia i bardzo wielu innych Dolnego Śląska z dnia na dzień było kolportowane i to był pierwszy taki wielki czynnik organizujący opór przeciwko reżimu komunistycznego.
Pan przyglądał się działalności Kornela Morawieckiego, był pan blisko. Czy po roku 89, czy po Okrągłym Stole, bo wiemy dobrze, że Kornel Morawiecki był krytykiem Okrągłego Stołu, jednym z nielicznych, którzy tak mocno krytycznie się o tym wypowiadali. No i właśnie wrócę do tego, czy on się odnalazł w tej nowej rzeczywistości, czy nie został trochę odsunięty na bok, tak z premedytacją, świadomie.
To znaczy, Kornel Morawiecki nie oczekiwał żadnych profitów ze swojej działalności. On po prostu wykonał swoje i w zasadzie mógł już odejść, prawda? To znaczy on na przykład po po tym okresie podziemia po prostu starał się wrócić do swojej pracy. Prawda? On był nauczycielem akademickim. Udało mu się to dopiero po paru latach, kiedy rektorem został profesor Wiszniewski. Znowu pracował na Politechnice. Natomiast on po prostu przed... Ja chciałbym przypomnieć, albo może nie wszyscy to wiedzą, że dosyć długo przed okrągłym stołem Kornel Morawiecki też miał propozycję, żeby w tym układzie wziąć udział. I te propozycje były bardzo jasno i konkretnie werbalizowane przez osoby dobrze zamontowane w reżimie komunistycznym. I ta propozycja brzmiała w ten sposób, że jesteśmy na progu wielkich w Polsce zmian, w których obecni opozycjoniści będą zasiadać w Sejmie i również taką szansę mają również działacze Solidarności Walczącej. Natomiast Kornel Morawiecki nie poszedł na taki kompromis razem z całą Solidarnością Walczącą, gdyż wiedział, że ten kształt kompromisu zakłada, że demokracja, która zostanie złożona, będzie w dużej mierze fasadowa, że majątek narodowy będzie skupiony tylko w jednych rękach, że to nie będzie Polska równych szans, tylko Polska równych i równiejszych i że to nie będzie Polska sprawiedliwa.
Był prorokiem, jeżeli chodzi o sprawę Okrągłego Stołu, ale w 92 roku, pan też o tym pisał, Kornel Morawiecki jednak w to, co dzieje się w Polsce, w jakiś sposób chciał ingerować. Organizował on te cykliczne demonstracje pod hasłem agenci muszą odejść, jednak bez żadnego odzewu, bez żadnego sprzymierzenia parlamentarzystów, nawet tych, którzy zasiadali w rządzie Jana Olszewskiego.
No właśnie, ale proszę, zadajmy sobie w takim razie pytanie, za pomocą jakich środków Kornel Morawiecki w tym czasie miał docierać ze swoimi poglądami, ze swoimi opiniami. Ja przypomnę, że w podziemiu Solidarność Walcząca była potęgą wydawniczą. 147 tytułów prasy podziemnej Solidarność wydawała, Walcząca, Solidarność Walcząca, że miała najpotężniejszą radiofonię podziemną, bo w zasadzie radiofonia podziemna lat 80. to się składała z Radia Solidarność Walcząca i reszta, prawda? Ponieważ we Wrocławiu samym audycji Radio Solidarność Walcząca nadała ponad 600. Natomiast i oczywiście to była wielka skala jak na czasy komunistyczne, czasy walki z reżimem komunistycznym. Natomiast w momencie, w którym wszystkie kioski zaroiły się gazetami z napisem Solidarność, nie ma wolności bez Solidarności, kiedy ludzie, którzy podawali się za przedstawicieli całej Solidarności, występowali w mediach elektronicznych i oni kreowali swoją wersję, swój przekaz, tam nie było najmniejszego momentu, najmniejszej dziurki, żeby tam mógł się pojawić Kornel Morawiecki ze swoim przekazem. Więc krótko mówiąc, Kornel Morawiecki nie miał szans dotrzeć do ludzi ze swoim opisem rzeczywistości.
No i jak mówi pan o tych ludziach, którzy zawłaszczyli sobie Solidarność, tak, to dzisiaj słowa do marszałka seniora, do świętej pamięci Kornela Morawieckiego napisał Lech Wałęsa. Powiedział, że w obliczu śmierci wybaczam po chrześcijańsku pretensje zgłaszane wcześniej za, i tutaj cytuję prezydent Wałęsa, próbę rozbicia Solidarności w 82, za uzgodnioną wcześniej dezercję, za drukowanie fałszywek od Kiszczaka w prasie Solidarności Walczącej. Jak pan skomentuje te słowa?
Proszę pani, ja uważam, że od bardzo, bardzo dawna komentowanie słów Lecha Wałęsy jest poniżej godności każdego szanującego się człowieka.
To pytanie na koniec w takim razie. Panowie jednak, jeżeli chodzi o spojrzenie na Rosję, mówię tutaj o spojrzeniu pana Artura Adamskiego i Kornela Morawieckiego, nieco się różnili. Skąd tak, ta różnica?
Znaczy może tak, powiem, Kornel Morawiecki akurat miał szczęście poznać wszystkich najwspanialszych Rosjan. On się zaprzyjaźnił bardzo z Mikołajem Iwanowem. Wielkim jego przyjacielem była Natalia Gorbaniewska, której całą chyba twórczość znał doskonale na pamięć. Wielkim jego przyjacielem był zawsze Władimir Bugowski. To najwspanialsi Rosjanie akurat. I Kornel Morawiecki, pamiętam w latach 80. jeszcze przed transformacją ustrojową, on cały czas, on był fizykiem teoretycznym, on zawsze liczył się z ryzykiem takim, że w odruchu takim desperackiem, jak już ten komunizm będzie się walił, że być może Sowieci nacisną guzik atomowy. I on zawsze się z tym liczył. I on w momencie, w którym ten komunizm się zaczął walić, a jednak na Kremlu nie nacisnęli tego guzika, to Kornel podkreślał, ja jednak to doceniam, że oni tego guzika nie nacisnęli. I potem przez całe życie Kornel mówił, słuchajcie, ja jestem fizykiem, wy nawet nie wiecie, bo trochę wiecie tylko z popularnych jakichś, powiedzmy, źródeł. Natomiast ja wiem, czym jest broń nuklearna i że ona cały czas stanowi ciążące widmo zagłady nad nami wszystkimi, nad ludzkością. I dlatego ten stosunek jego do Rosji był taki, powiedzmy, jakiś taki pojednawczy, bo on cały czas, do końca życia, on obawia się konfliktu z państwem czy między państwami, które dysponują bronią nuklearną. O tym się może mało mówiło, natomiast Kornel uważał, że musimy tutaj tonować, musimy się dogadywać, nawet kiedy to będzie strasznie trudne, ponieważ świat jest ciągle zagrożony katastrofą nuklearną. I to jest główne źródło tego, że Kornel był taki, no nazwijmy to, pojednawczy w stosunku do Rosji.
Bardzo dziękuję. Pan Artur Adamski, autor książki Kornel Morawiecki, autobiografia, wydawnictwo Trzecia Strona, także członek Solidarności Walczącej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Godzina 17.39. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, Warszawa i Kraków. My za kilka chwil łączymy się z Krakowem, gdzie jest Tomasz Wybranowski. I już będziemy nadawać z barki na krakowskiej Wiśle.
Popołudnie Wnet, panie i panowie, 17:41. Magdalena Uchaniu-Katowska oddała mi głos. Rzeczywiście, ta niezwykła barka. CC Stefan Batory. Mogę tak powiedzieć, trochę patrząc na te przymiarki do Wielkiej Pardubickiej 13 października. Można powiedzieć, że Tomku, taki teren eksterytorialny, bo to nurt rzeki Wisły, która płynęła, płynie i płynąć będzie. Witaj, druhu. Cześć.
Dzień dobry, cześć. Nie no, ja jak zobaczyłem, to już myślałem, że Radio Wnet to już tutaj urzęduje na stałe, że tu będzie klub z koncertami.
No ale słuchaj, mamy taki pomysł po prostu.
Taki pomysł od razu.
Bo przecież tutaj muszę podziękować bardzo panu Krzysztofowi Zimnemu, który będzie w finale popołudnia w piątek naszym specjalnym gościem, za gościnę. Poza tym zwróćcie uwagę, Jacku, Tomku, niezwykła akustyka. Tutaj po prostu to brzmi, praktycznie nic nie trzeba robić, aby w tej barce dobrze roznosił się głos, muzyka i to wszystko brzmiało. Natomiast ja powracam z uporem maniaka do tych wydarzeń, że przecież gdybyście, o młodzi, naiwni, przepompowieni tymi swoimi ideałami o sile stafowskich snów o potędze i kasprowiczowskich metafor, wydali tą płytę, to wtedy wszyscy chodziliby i nie można byłoby kupić biletów na koncerty na całym świecie. Agresji 69, a Rammstein ledwie ktoś by słyszał, nie wiem, w okolicach Mecklenburgii albo okolic Magdeburga.
Nie, to wszystko. Tomku, ja już mogę powiedzieć, kiedyś też tak, znaczy bardzo mi to schlebia. Nie ukrywam tego, ale jak pracujesz, tak masz. Jeśli Agresiva 8 lat albo 9 lat nie wydała płyty z nowymi utworami, to fajnie w ogóle, że ludzie chodzą na koncerty, ktoś nas słucha i że jest w ogóle, że możemy się czymś pochwalić i że tutaj mogę z tobą siedzieć. To jest bardzo super sympatyczne. Ale trochę w tym prawdy jest, ale mi się wydaje, ostatnio dyskutujemy ze swoimi znajomymi na ten temat, a ty jesteś poza wodą, więc może nam to wytłumaczysz. Dlaczego Zachód, tak zwany Zachód, tak się w Polsce potocznie mówi, dlaczego jest tak hermetyczny i tak zamknięty na polską muzykę? Są różne teorie.
Odpowiem tak. Taka teoria najbardziej prawdopodobna, bo znam speców z Londynu, czy chociażby z Dublina. Problem polega na tym, że pytani o wywoływanie do tablicy po to, aby kupić coś takiego, czy w Polsce, czy w Czechach, na Słowacji, no to z reguły spece, dyrektorzy tych wielkich wytwórni, no mówią, że raczej no wiele specjalnego się nie dzieje. Z drugiej strony to też jest wina mediów, bo doskonale wiecie, że my chyba jako Radio Wnet jesteśmy w tej mniejszości chwalebnej. Jesteśmy gdzieś chyba wysoko na pół, na pierwszym miejscu pod kątem kwestii odprowadzania za X-u i informowania, że prawie 69% muzyki, którą gramy, to jest muzyka polska. Układ zamknięty, koło się zamyka. Natomiast druga sprawa, że powiem szczerze, że chyba my chorujemy tak naprawdę na brak posiadania dobrych zespołów, kogoś takiego jak odpowiedni oficer medialny, jak to się mówi, media officer, tak, który tylko dba o to, aby, nie wiem, fotka, notka trafiała do wszystkich pism muzycznych na całym świecie, bo być może za 113 razem coś pozytywnie w slangu rockowym zażre. Tak?
Po drugie, zgadzam się, że gdyby koleś, wokalista Behemoth, był w koszulce Stonerror i gdzieś tam zrobiliby mu zdjęcie na przykład, fajnie by było, jakby posłuchał i sobie ubrał taką koszulkę, na pewno wtedy oddźwięk byłby większy niż tam pukanie.
Ale wiesz co, tam, my we Radiu Wnet mówimy i też Jacka zaprosimy do tej dyskusji, bo Jacek jeszcze z nami został, stwierdził, nie słyszałem, ale grają, była płyta tygodnia, no to sobie podyskutujemy, bo rozmawialiśmy podczas tak zwanej przerwy kawowej, że tak się wyrażę, kiedy Magdalena Uchaniuk rozmawiała ze swoim ostatnim gościem, że my, Polska i Polacy cierpimy na co? Na brak szacunku do samych siebie. Po drugie, szczerze nienawidzimy tych, którym coś wyjdzie. Co jest zupełnie przeciwne na przykład takiej Irlandii, czy gdzieś powiedzmy za wielką wodą. Nie ma tej gniazdowości i myślę, że też czegoś takiego nie ma, bo ja nie jestem jakichś takich zażyłych przyjaźni między muzykami, chyba że to są jakieś peryferie jazzowe, czy jazzowe, tego typu rzeczy, bo tak naprawdę możemy sobie powiedzieć na palcach, nie wiem, jednej ręki wymienić jakieś takie dobre przyjaźnie i układy na całe życie pomiędzy muzykami i myślę, że chyba małymi krokami musimy zmieniać percepcję myślenia, tą całą dziwną hiperbolę, która po 89 roku, myśląc, że będzie prosto i po prostu, cytując Kazika, idziemy prosto, jeńców nie bierzemy, że to wszystko stało się jakąś karykaturą, jakimś wypaczeniem. Okazuje się, że elity, bez względu na kolor polityczny, mają do powiedzenia to, co mają i te elity gdzieś czasami, rozmawiając z wieloma muzykami czy artystami, mówią, że te elity wyobrażają sobie, że coś dobrze czynią dla tej republiki, solą której są obywatele, a ci obywatele czasami z przymrużeniem oka udają, że rzeczywiście te elity polityczne coś dla nich rzeczywiście robią. No i kółko się zamyka, to trwa i trwa. Wasza definicja, wasza diagnoza?
Znaczy ja uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, że po co sprzedawać coś, i tu się z tobą zgadzam, co nie jest promowane w Polsce, tak? Po co sprzedawać jakiś zespół typu Aggressiva Stone Error na zachodzie? Jakaś wytwórnia mogłaby się tym zainteresować. Jak przecież oni nie są aż tak popularni w tym kraju. Nie są grani. No, można sobie to sprawdzić w różny sposób. I z tego, co wiem, to tak było, że jak była ta wielka przemiana i upadł ten komunizm, to oni po prostu sprawdzili, jak działają te wytwórnie i czego się słucha w tym kraju, a wtedy muzyka alternatywna była dosyć popularna, prawda? Ale stwierdzili, że jeśli tutaj nie, że jeśli oni pracowali 30-40 lat na takie małe wytwórnie, typu Mute Records i inne, tak, to tutaj od początku zaczynać nie ma sensu. To my wprowadzimy swój katalogi, swoje wytwórnie po to, żeby sprzedawać swoich wykonawców, a wy sobie jakoś radźcie.
Ale to nie jest tak do końca, bo skoro mówimy o elitach politycznych, no to przecież panowie, dla mnie Trybunał Stanu dla tych, którzy sprzedali albo doprowadzili do upadłości polskie nagrania. I ktoś za symboliczne 8 baniek, czyli 8 milionów złotych plus złotówka, wykupił to wszystko, co to po 1945 roku muzycznie było tworzone w Polsce. Skandal.
No ale Tomku, przecież to muzyka w ogóle jest, tak tutaj wszyscy mówią, nie wszyscy, w cudzysłowie to mówię, wszyscy mówią, że muzyka w ogóle nie jest potrzebna do szczęścia.
O co jest potrzebne?
Nie trzeba słuchać muzyki, nie trzeba czytać książek. Książka teraz jest awangardą.
Więc my, no tutaj widzę piękną, sympatyczną panię, która tutaj jest w restauracji, czyta książkę, Tomasz, czyli twoja diagnoza jest trochę błędna, bo jednak ktoś czyta, czyli być może...
No tak, ale ja kiedyś zepsuł mi się samochód i pojechałem autobusem parę razy. Jechałem kiedyś w Berlinie tramwajem, autobusem w Anglii. Połowa autobusu czyta książki, gazety, a u nas
no
cały autobus patrzy w szyby. Nikt prawie nie czyta. To właśnie chyba o to chodzi.
A może było promocja? To pomocnienie poetyckie, stafowskie, o szyby deszcz, dzwoni jesienny i wszyscy...
Wszyscy pisali poezję.
Na przykład.
Dobra, ja myślę, ja nie mam pretensji do tych ludzi, którzy jechali w tym autobusie, albo chodzi o to, żeby było więcej takich ludzi jak ty i Radio Wnet i jakieś inne radia, żeby promowały polską, uczyły. Słyszałem, że Amerykanie kiedyś tam na początku boomu serialowego zaczęli więcej używać proszku i mydła. Dlaczego? Nie dlatego, że im się mówiło, zróbcie to, promocje. Nie. Tylko, że w serialach ludzie przed posiłkiem myli ręce, prali swoje rzeczy. Zauważcie, że...
Czyli co, więcej książek do seriali?
Więcej, o! Czy ja nie wiem, czy w jakimkolwiek polskim serialu ktoś czyta książkę w łóżku?
Podobnie jak ty, nie mam telewizora, nie mam żadnego pojęcia.
Jest to ciężko mi powiedzieć, bo od ponad 16-17 lat nie używam telewizora. Gdzieś tam u mnie w Dublinie telewizor jest, ale to jest tylko wzmacniacz do tego, żeby jakąś płytę DVD sobie odtworzyć.
No ale można, są takie teraz jak, nie wiem, Netflix, HBO Go, można sobie oglądać, ale wiecie, o czym mówię. To nie chodzi o to, czy my oglądamy, tylko tak jakoś ludzi można namówić do tego, żeby sięgnęli po inną muzykę, a nie tylko to, jak to się mówi, że polska disco polo stoi, tak? No może dużo ludzi słucha tej muzyki. Jest okej, jest dla wszystkich jest miejsce. Wy nie zagracie, ale ktoś inny zagra. Wy gracie coś innego, my gramy coś innego. Ale mnie osobiście troszeczkę denerwuje, że są pewne stacje w Polsce publiczne, które na przykład nie grają mojego zespołu, chociaż ja proszę o to.
Już nie będziemy powracać do tego pewnego ważnego singla o pewnym aniołku z urwanym skrzydełkiem.
Tak, okazuje się, że cenzura nie ten. Ciekaw jestem, czy możesz zagrać Nie widać końca.
Ja to grywam, jest to na playliście. Dlaczego mam tego nie grywać? Bardzo dobra piosenka, bardzo dobry tekst, dwupoziomowy przynajmniej, tak?
Nie, no chyba więcej.
No ale wiesz, no.
Dwa na pewno, dwa poziomy.
Dwa poziomy, tak? Natomiast, no nie wiem, trójeczka nie zagrała, myśmy to zagrali, no powiem wprost, trójka tego nie zagrała, my to gramy, bo uważamy, że każda dobra muzyka, bez względu na styl i gatunek, jest dobra. Poza tym, wiecie co panowie, zaraz Jacek Malczewski też dopowie swoje trzy grosze do tej naszej debaty o stanie muzyki i kultury, ponieważ my nie jesteśmy i nigdy nie będziemy radiem sformatowanym. Nie, patchworkowość. Każdy musi znaleźć coś dla siebie w programach autorskich. I myślę, że jesteśmy jednym z nielicznych rozgłośni, no w tym momencie Kraków i Warszawa, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, gdzie mamy około 36 programów autorskich i te nieregularniki co 37, 56 dni, 111. Jacku?
No to, jesteście fantastyczną stacją radiową. Natomiast ja widzę coś takiego. W takiej niszy ciężkiego grania, w jakiej sobie od kilku lat radośnie dłubiemy, ja widzę, że jest bardzo duży ruch. Powstaje mnóstwo zespołów, są koncerty, są festiwale, które się też otwierają na zachód. Natomiast to nie ma żadnego przełożenia właśnie na słuchalność radiową. My gramy sobie, zespoły grają sobie, jeżdżą w trasy, odnoszą sukcesy za granicą, różne belzebongi i tak dalej. W mediach tego zupełnie nie ma. To jest tak, jakby taka scena undergroundowa w ogóle nie istniała.
Tak, zeszliśmy wszyscy do większego podziemia niż było w latach 80.
No to tylko słuchać Radia Wnet, no przecież ja mówiłem o Nowej Furii, tak? Mówię o tym, że nomen omen krakowska formacja Flash World za chwilę wydaje nową płytę. Tak. Przypominałem płytę sprzed 2 lat i jest to naprawdę kawał znakomitego grania. Czasami z radością mówię, chociaż w pewnym wieku już mnie nic i nikt nie zadziwi. Natomiast czasami mam takie pytanie od słuchaczek czy słuchaczy, czy to był polski zespół, czy to był zespół zupełnie inny. I jestem zaskoczony, bo i oni są zaskoczeni, kiedy ja zaskoczony pytaniem, a oni są zaskoczeni odpowiedzią, że to zespół polski, zdecydowanie.
Ja w ogóle to tak myślę, że w ogóle coś takiego, czy to jest z Polski, czy to jest z Rosji, czy to jest z Anglii, czy to jest z Niemiec, to kompletnie dla mnie nigdy nie miało znaczenia, bo jest zespół Laibach, jest zespół Revolting Ox, jedni są ze Słowenii, drudzy z Niemiec, trzeci ze Stanów. Dla mnie to naprawdę, muzyka jest wszędzie, ale oczywiście wiem, o co chodzi, że niby polskie zespoły specyficznie brzmią, czyli gorzej. Już tak nie jest i nie, dawno nie, tak już nie jest.
I często to odkrywam sobie. Panie i panowie, Jacek Malczewski był moim gościem, a z Tomaszem Grocholą słyszymy się kiedy? Sobotnią porą telefonicznie, bo będę w Warszawie w paści i przez godzinę będziemy opowiadać o nowych historiach. Jacku, powiedz, miłe, sympatyczne popołudnie z Radiem Wnet?
Najlepsze.
Najlepsze, powiedział z przydechem.
Musicie się tu zadomowić i mieć swoje już studio,
ale dzięki temu, czas i pora. Ale dzięki temu panu, tam jest pan Krzysztof Zimny, szef tego przybytku, któremu dziękujemy za gościnę. No, mamy tutaj swoją przystań i tutaj będzie takie nasze też studio lotne, jak będziemy się w tym Krakowie pojawiać, bo Radio Wnet to również Kraków 95,2, jak Warszawa 87,8. Tomasz, w sobotę mamy swój godzinny set. Jacku, dziękuję. Mam nadzieję, że pierwsze, a nie ostatnie spotkanie.
No to liczę.
Natomiast dzisiaj wybrałem sobie, nie zagram Point of View, nie zagram mrówki, które atakują las, nie zagram aniołów, natomiast wiesz co zagram dzisiaj? Bo 75 lat temu wykrwawiło się Powstanie Warszawskie. 63 dni dobiegło końca i wiesz co zagram?
Wiem.
Z tej niezwykłej płyty. Projekt Gajcy nagranie.
Bardzo, bardzo dobra płyta.
Nagranie się. Schodząc, Agresipa 69.
Jeszcze mogę? Małą dygresję?
Proszę.
Powstanie, Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało sobie ten utwór, który za chwilę zaprezentujesz jako singiel. I znowu pewne radio powiedziało, że nie, my wybieramy inny singiel. Dziękuję.
My gramy Agresiwę 69, Jacek Malczewski, Stonerer i Tomasz Grochola, Agresiwa 69.
Bardzo.
Dwa legendarne zespoły. Jaśmina Nowak, moja pani wydawczyni, pan Karol Smyk, mój realizator, Tomasz Wybranowski, mówiący te słowa ku dobru i światłu, schodząc projekt Gajcy. Do usłyszenia za chwilę. Zero Plus i zaprasza Sebastian Stodolak, jeden z najlepszych dziennikarzy ekonomicznych w Polsce, a przy okazji wokalista formacji metalowej Scream Maker. Radio Wnet, więcej niż radio, a muzyka warta słuchania.